Chwała Bogu.
Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym niedzielnym nabożeństwie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym nasze nabożeństwo rozpocząć fragmentem Bożego Słowa i pewnym życzeniem i pragnieniem, które było w sercu Mojżesza. A chciałbym, żeby to pragnienie, które było w sercu Mojżesza, znalazło swoje spełnienie i dzisiaj wśród nas. W 11 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej czytamy takie słowa. Powstańmy bardzo proszę, może do czytania Bożego Słowa i za chwilę do modlitwy. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowo Pana, potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego, wziął też nieco z ducha, który był w nim i złożył na 70 starszych mężów. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co się im potem już nie zdarzyło. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie, jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. I przybiegło pachole i oznajmiło Mojżeszowi, Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości i rzekł, Panie mój, Mojżeszu, zabroń im tego. Odpowiedział mu Mojżesz, czyż byłbyś zazdrosny o mnie, oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Takie pragnienie miał Mojżesz. Jak powiedziałem, chciałbym, żeby to pragnienie znalazło swoje spełnienie i pośród nas. Aby cały lud doświadczył napełnienia mocą Ducha Świętego. Aby cały lud mógł się zamienić w proroków Pana. Aby na cały lud Pan złożył swojego ducha. Gdzie to już się dokonało, dzień pięćdziesiątnicy. Ale wierzę, że i dzisiaj, jako lud Boży, jako Kościół, potrzebujemy na nowo mocy Ducha Świętego. I oby ten czas dzisiejszego zgromadzenia w imię Pana był czasem doświadczania i przeżywania mocy Ducha Świętego. Tego sobie i Wam, kochani, życzę. I zawołajmy do Pana, aby także to pragnienie Mojżesza było naszym pragnieniem. Drogi nasz Panie, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam dzisiaj po raz kolejny zgromadzić się w Twoim imieniu. Dziękujemy Ci, że dajesz nam czas i miejsce i swobodę w tym, aby być razem przed Twoim tronem, przed Twoim majestatem. I Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem, który kocha swój lud, za który oddał swoje życie, za który przelał swoją świętą krew. Możemy, Panie, żyć z tą świadomością, że jesteśmy Twoją własnością, wykupieni nie srebrem, nie złotem, ale Twoją, Panie, jest drogocenną krwią. I Panie, Ty też obiecałeś, że kiedy odejdziesz, to poślesz swojego ducha, pocieszyciela. I to się dokonało. Czytamy o tym na kartach Twojego słowa. Ale Panie też nie daj nam dzisiaj na nowo, Panie, doświadczać w takim osobistym wymiarze napełniania, doświadczania tej mocy z wysokości. Abyśmy byli też nie dzisiaj przeobleceni, przeobłykani mocą z wysokości, mocą Ducha Świętego. Aby to pragnienie, które było w sercu Mojżesza, Panie, które było zakłócane może jakąś postawą Jozuego też, aby to pragnienie dzisiaj było w sercu każdego z nas, aby się rozpalał w nas to pragnienie, abyśmy pragnęli mocy Ducha Świętego, abyśmy zabiegali o to, aby dary Ducha Świętego były naszym udziałem, a najbardziej o to, abyśmy mogli być napełnieni tym darem proroctwa, tak jak mówi Twoje słowo. Daj nam i dzisiaj, Panie, doświadczać działania Twojego Ducha. Daj nam i dzisiaj doświadczać napełniania mocą z wysokości. Daj nam i dzisiaj, Panie, w sercu to pragnienie, aby było rozpalane tego, żeby zabiegać i dążyć do tego, aby doświadczać mocy i darów Ducha Świętego. O to chcę Cię prosić, dziękując Ci za czas, który nam dajesz przed Twoim tronem i chcemy oczekiwać, Panie, Twojego działania, Twojego dotykania, poruszania, Twojego napełniania nas mocą z wysokości. Niech Ci będzie chwała, cześć i uwielbienie. Panie nasz Królu, Jezu Chryste, nasz Zbawicielu. Amen.
Początku był Bóg. i zawsze w życiu my.
Pierwszy jest
Jeżeli ktoś ma modlitwę, chce wyrazić swoją radość, miłość do Pana, to w indywidualnych modlitwach podnośmy głos, oddawajmy Mu chwałę teraz.
Przebaczenia nastał czas na krzyż.
Ostatnio w moim życiu mają miejsce różne, dla mnie ciekawe doświadczenia i przeżycia i chcę uczyć się takiej postawy, która jest skoncentrowana nie na moim interesie. I dzisiaj chciałbym z Wami dzielić się tym, co sam odkrywam w Bożym Słowie, ale też tym, co Pan pozwala mi gdzieś tam doświadczać, przeżywać w moim życiu. O czyj interes dbasz? To takie pytanie, które chyba nasuwa odpowiedź, że najbardziej jestem zainteresowany dbaniem o moje własne interesy. W ostatnim czasie kilka razy takie zdarzenie miało miejsce w moim życiu. Jadąc samochodem jestem zatrzymywany. To znaczy przez kogoś, kto stoi przy drodze i potrzebuje jakiejś pomocy. Wiecie, zwykle tak się gdzieś pojawia zaraz w mojej głowie takie myślenie, czy akurat w tym momencie, przecież ja się tak spieszę, ostatnio to tak było w zasadzie tydzień temu, miałem bardzo ważne spotkanie. Naprawdę ważne spotkanie, a jeszcze w tym wszystkim było ciekawe, że zupełnie nie zapomniałem. Dopiero rano mi o tym przypomniano i musiałem naprawdę jeszcze wiele rzeczy zrobić, żeby na to spotkanie zdążyć dojechać. I jadę po prostu, opony się tam drą prawie, moje przednie w samochodzie i ktoś stoi i mi macha. I ja tak myślę, no dlaczego teraz? Ale w związku z tym, że kiedyś w moim życiu miałem takie doświadczenia, kiedy sam stałem przy drodze i dosyć często czekałem, aż się ktoś zatrzyma. I rozumiem, jak to jest stać na drodze, albo w nocy, albo kiedy leje i wieje i nie ma żadnej nadziei, że ktoś ci pomoże stać i czekać. I pomyślałem sobie, jak kiedyś ja w takiej sytuacji będę, to postaram się zawsze zareagować i zatrzymać. Bo Pan Jezus powiedział, że co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. Jak ja przy tej drodze stałem w nocy w lesie i chciałem, żeby ktoś się zatrzymał, to przypuszczam, że tak samo by chciał ten ktoś, kto akurat stoi i tam mnie zatrzymuje. Więc zatrzymałem się i pytam, o co chodzi. No i człowiek mnie pyta, dokąd jadę? Ja mówię, że do Puszcza, do Budów w Gdańsku na Zaroślawie. A mówię, dokąd mam chcę jechać? Co się stało? Mówi, niech się Pan nie śmieje. Do Zakopanego. No to ładnie. No to chociaż kawałek do Pruszcza pojechaliśmy razem. Wiecie, ja mogłem trochę tego człowieka wysłuchać. No, jakaś tam dramatyczna historia w jego życiu miała miejsce. Wiecie, taka, że aż trudno w to uwierzyć, naprawdę. Ale w tym w zasadzie, nie wiem, 15 minutach wspólnej podróży mogłem z tym człowiekiem porozmawiać i powiedzieć mu o Panu Jezusie. Potem, kiedy już go wysadziłem w Pruszczu gdzieś tam na skrzyżowaniu, bo musiałem w stronę Grabni się udać, to tak myślałem, przecież mogłem coś jeszcze więcej dla niego zrobić. Mogłem bardziej zadbać o jego interesy, niekoniecznie tylko mając na uwadze moje interesy. I potem jeszcze coś widziałem, żeby coś mu dać, zawieść i pomóc, ale już go nie znalazłem. I tak myślałem sobie, czemu jakoś tak reaguję po czasie, a nie w tym momencie, kiedy jest taka potrzeba. Wczoraj też wracałem z Giżycka, byłem na konferencji Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Wojskowego, tam z moimi przyjaciółmi, braćmi się spotkałem, mieliśmy dobry czas i popołudniem wracałem wczoraj i też ktoś stoi i machał akurat w takim momencie, kiedy jakiś ciągnik wyprzedzałem i trudno mi było się zatrzymać, ale potem wyprzedziłem, pojechałem i to wrócę, zobaczę. I też tak się w tym czasie modlę, Panie, czy faktycznie tak jest, że akurat w tym momencie taka osoba potrzebuje może pomocy, wsparcia i powinienem zadbać o interesy tego kogoś. I tak też się z tym zmagałem, a przecież, no przecież ja muszę wracać. Przecież ja muszę przygotować kazanie na dzisiaj. Co ja tutaj mogę sobie tam teraz jeszcze jakieś wycieczki urządzać? I jest taka walka, wiecie, walka w głowie, w sercu człowieka, czy moje interesy, czy cudze interesy. Wróciłem, ale tej osoby już tam mnie nie zostało, ktoś inny chyba ją zabrał. Ale wiecie, jeszcze w wielu innych wymiarach, mówię to jako pewien przykład, który wierzę, że jest swego rodzaju ilustracją do tego, o czym chciałbym dzisiaj też mówić, czytając Boże Słowo, ale też myślę sobie, że chyba wielu z was doświadczało takich chwil, kiedy zmagało się, jakąś walkę toczyło, kiedy właśnie, wiecie, z jednej strony bardzo logiczne argumenty przemawiały za moim interesem, za moją sprawą. W tym momencie jest tak, że to, co ja mam do zrobienia, jest niezwykle ważne. Ja pomyślę o tobie, o twoich sprawach, ale innym razem, albo później, ale nie teraz. Znacie takie dylematy, takie jakieś rozterki? Jak się potem czujecie? Jak myślicie w kategoriach takich, a może Pan Jezus chciałby, żebyś w tym momencie przestał myśleć o swoich interesach, a pomyślał o kimś? A może Duch Święty właśnie tak aranżuje pewne wydarzenia w twoim życiu, że stawia takich ludzi, takie sytuacje w twoim życiu, abyś mógł się czegoś uczyć. Oczywiście czasami jest nauka taka, żeby iść, jak się wie, że ma się iść, jak swego czasu pewien prorok otrzymał bardzo wyraźne wskazówki, że ma iść, załatwić sprawę, powiedzieć, wracać i nigdzie się nie zatrzymywać. Znacie tą historię. Ale pojawiła się nowa koncepcja i się zatrzymał. I był dramatyczny, tragiczny finał tej historii. Ale są takie sytuacje, w których no, warto się zastanowić i zadbać niekoniecznie o swój interes. Ostatnio czytam Księgi Mojżeszowe, szczególnie czwartą księgę i pewną historię, którą chciałbym dzisiaj przeczytać, ale troszeczkę przybliżyć wam, kochani, postać pewnej szczególnej kobiety. Kobiety o imieniu Miriam. Kobieta wyjątkowa. Wiemy o tym, że była siostrą Mojżesza i Aarona. Za wiele może też informacji o Miriam w Bożym Słowie nie ma, ale te, które są, myślę, że są niezwykle interesujące i mogą służyć nam za wielki przykład i bardzo ważną lekcję dla nas, dla naszego życia. 14 razy w Biblii hebrajskiej, w tym Starym Testamencie, pojawia się osoba i imię Miriam. 9 razy w Księdze Liczb, 2 razy w Księdze Wyjścia, jeden raz w Księdze Powtórzonego Prawa, czy 5 Mojżeszowej, Księga Wyjścia to 2 Mojżeszowa, Księga Liczb 4 Mojżeszowa, raz w Księdze Kronik i raz w Księdze Michała. Była córką Armana i Jokebet. To rodzice Miriam z pokolenia Lewiego. Czytamy o tym, jak chcecie otworzyć, to zachęcam w 4 Księdze Mojżeszowej, w Księdze Liczb, w 26 rozdziale, w wersecie 59. Żona Armana nazywała się Jochebet, córka Lewiego, która urodziła się Lewiemu w Egipcie. Urodziła ona Armanowi Aarona i Mojżesza oraz ich siostrę Miriam. Znamy jakiś małe wydarzenie, jakiś epizod, mogę tak powiedzieć, z życia Miriam, kiedy była dziewczynką. Choć domyślamy się, bo tam w tym fragmencie nie pada, nie wyjaśnione imię Miriam, ale jest dziewczynka, która jest siostrą znalezionego w Nilu przez córkę Faraona w koszyku albo w skrzynce, jak to w oryginale jest tam napisane, pomalowaną tam smołą przygotowaną specjalnej folii. Nie było takiej folii. Został znaleziony w rzece mały Mojżesz. Czytamy o tym w drugiej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia, tutaj w drugim rozdziale jest opisany fakt narodzenia Mojżesza. Przeczytam może tą historię. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Kobieta to poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy we dziecko, położyła go w sidowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby widzieć, co się z nim stanie. I zeszła córka Faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w sidowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał. I ulitowała się nad nim, mówiąc, jest to jedno z dzieci hebrajskich. Wtedy siostra jego rzekła do córki Faraona, czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko? I rzekła do niej córka Faraona, idź. Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka. I rzekła do niej córka Faraona, zabierz to dziecko i wykarm mi je, a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je, a gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona, ta zaś miała go za syna i nazwała go Mojżesz, mówiąc, wyciągnęłam go z wody. Tutaj w tej historii nie pada imię Miriam, ale z kontekstu domyślamy się, że i wcześniej już przeczytany fragment, który mówił, że Miriam była siostrą Mojżesza, w związku z tym, że to była Miriam. Była dziewczyną i nie wiemy, ile miała lat. Wnioskujemy, że była starsza od Mojżesza i od Aarona. Pamiętacie, ile Mojżesz liczył lat, kiedy wychodzili z Egiptu? 80. A Aaron 83. Więc Miriam, wychodząc z Egiptu, mogła mieć koło 90. Także nawet siostra Gizela to była dużo młodsza koleżanka. Miriam. Wtedy. To też ciekawe. Ale jak jeszcze Miriam jest przedstawiana? Kim było? Dla mnie zastanawiające też jest, i chciałbym do tego też troszeczkę się odnieść. W 15 rozdziale, w drugiej Księdze Mojżeszowej jest powiedziane o Miriam w wersecie 20, 15 rozdziału drugiej Mojżeszowej. Wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona. Miriam była prorokinią. Nie czytamy takich, takich miejsc nie udało mi się znaleźć, które mówią wprost o tym, w jaki sposób Miriam otrzymała słowo od Pana i była prorokinią. Przy tej okazji poszukałem, wiecie, ile jest kobiet, prorokiń, które są wymienione w Biblii, w Starym Testamencie i w Nowym. Pojęcie tytuł prorokini. 7 kobiet. Z tym, że jedna to podawała się za prorokinię. W Księdze Objawienia Świętego Jana w 2 rozdziale, 20 wersecie, słowo Pana Jezusa do zboru w Tiatyrze dotyczy również Izebel, która podaje się za prorokinię. A 6 innych, między innymi Miriam w Księdze Sędziów w 4 rozdziale, 4 wersecie, Debora, w 2 Księdze Królewskiej i 2 Księdze Kronik występuje Hulda, prorokini. W Księdze Nechemiasza 6,14 Naodi, takie ciekawe imię, też prorokini. W Księdze Izajasza 8,3 jest mowa o żonie Izajasza, prorokini. Nie wspomniane jest jej imię. I w Ewangelii Łukasza, w 2 rozdziale 16 wersecie, jest mowa o Annie, która również służyła Bogu w postach, modlitwach i była na prorokini. To tylko tyle udało mi się znaleźć kobiet, do których pojęcie, termin prorokini jest przypisany. Ale wśród tych 6 jest Miriam. Więc Miriam była również prorokinią, jeśli tak to prawidłowo odmieniam. Ale chciałbym zwrócić naszą uwagę, tak biorąc pod uwagę życie Miriam, No oprócz tego jeszcze tutaj z tekstu będziemy wnioskować, była również perkusistką. Doświadczyła również stanu bycia trędowatą. Więc to ciekawe życie Miriam było, niezwykłe. Ale tak biorąc pod uwagę jeszcze ten opis z drugiej Księgi Mojżeszowej, tam z drugiego rozdziału, ona wtedy, będąc nawet dziewczynką jeszcze, nie wiemy dokładnie ile miała lat, w swoim życiu i swojej trosce, o czyje interesy ona zabiegała? Czy dbała o siebie? Wiecie, no, wtedy, kiedy mama włożyła małego Mojżesza do tego koszyka i gdzieś tam na brzegu rzeki zostawiła, czy Miriam myślała, no nie teraz, akurat taki ciekawy leci odcinek serialu, który tak lubię w telewizji, czy ja mogę zostawić teraz to? Albo wiele, no, wiele innych rzeczy mogłaby Miriam robić, dużo może ciekawszych, niż czuwać nad swoim bratem, niż zabiegać o to, żeby nic złego mu się nie stało. Wiecie, niż nawet wystąpić z wnioskiem do córki Faraona, że znajdzie jej opiekunkę, mamkę, która wykarmi Mojżesza. To też ciekawe, córka Faraona, to była chyba taka, wiecie, zapowiedź 500+, bo za to karmienie to jeszcze zapłaciła mamie. W każdym razie mama za to, że i dziecko zostało uratowane, otrzymało potem najlepsze wykształcenie i warunki życia, które były zupełnie inne i nieporównanie lepsze niż warunki Mojżesza rodziców i jego współbraci, bo w pałacu Faraona się wychowywał, najlepsze uczelnie ukończył, to co chciał, to wszystko miał. W jakimś stopniu, oczywiście wiecie, wierzymy w to, że to był Boży plan. To była Boża opieka i Boża troska, aby uratować, zachować, ale przygotować również Mojżesza do szczególnego planu. Ale Bóg się kim posłużył? Miriam. Ona wtedy, będąc dziewczynką, nie dbała tylko o swój interes. Oczywiście pewno jakiś swój interes w tym też miała, ale była nastawiona na interes, na ocalenie, na uratowanie, na zachowanie swojego brata. Interes brata był ważniejszy niż jej własny interes. Kiedy była dziewczyną. Potem mamy fragment właśnie też drugiej Mojżeszowej w 15 rozdziale, już częściowo wspomniany, 20 i 21 werset, gdzie czytamy wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona, wzięła w rękę swoją bęben, a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami i w pląsach. Wtedy im Miriam zaśpiewała. Śpiewajcie Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał. Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Tutaj widzimy, jak prorokini Miriam stawia jakieś kroki w karierze muzyka, perkusistki, bierze bęben i zaczyna grać. Tutaj ten fragment zaczyna się też słowem wtedy. Dla mnie od pewnego czasu takie spójniki, czy takie słowa, które może nie mają większej wartości, nabrały znaczenia, bo kiedy prorokini wzięła bęben? To jest czas, kiedy Izrael został w cudowny sposób wyprowadzony z Egiptu, przeszli suchą stopą przez Morze Czerwone i Mojżesz, tutaj wcześniej w 15 rozdziale 1 wiersza czytamy, zaśpiewał razem z synami izraelskimi taką pieśń Panu. I ona, jakby kontynuując to dzieło Mojżesza, będąc pod wrażeniem, i wierzę, że tutaj też to pojęcie prorokini jest związane z pewną inspiracją i natchnieniem, napełnieniem Ducha Świętego. Kontynuując to dzieło Mojżesza, zaczyna grać na tym instrumencie, zaczyna pląsać i śpiewać. Nie wiem, na ile sobie zdajemy sprawę, Jak ciekawe jest granie na bębnie. Zdarzyło wam się kiedyś grać na jakimś instrumencie perkusyjnym i do tego śpiewać i tańczyć? Mnie się zdarzyło nieraz grać, jak to mój syn mówi, na ramputynie. To takie przekształcenie tamburyna. I śpiewać. Jak się to robi jeszcze w szybkim tempie, nie jest to proste. Czy to wymaga pewnego takiego zaangażowania i pewnej koordynacji zmysłów człowieka, jego słuchu, jego wyobraźni muzycznej, jego jakiejś wrażliwości, ale też i koordynacji rąk i nóg, i wzroku, i słuchu, żeby gdzieś tam nie wpaść w jakąś dziurę, robiąc to wszystko, i głosu jeszcze, jak się śpiewa. Wielka zręczność. Tylko chciałbym przypomnieć, że Miriam ma wtedy, nie ma 18 lat, nie ma nawet 50 lat, ale ma, myślę, że dobre 90 albo jak nie lepiej. Jest pod wrażeniem, wierzę, działania Boga, Ducha Bożego, kiedy też słyszy to, co Mojżesz pod działaniem Ducha Świętego zaintonował, i ona, chcąc kontynuować to dzieło, podejmuje te działania. Zaczyna śpiewać, zaczyna grać, zaczyna pląsać na cześć Boga Jahwe. Jej myśli, jej ruchy, jej zaangażowanie nie jest wyrazem dbania o własne interesy, ale jest wyrazem zaangażowania, skoncentrowania nie na sobie, ale na kim? Na Bogu. Wiecie, taka postawa Miriam dla mnie stanowi takie ciekawe bardzo zdarzenie, które jest taką skuteczną formą odwrócenia uwagi od siebie, od swoich interesów, a przekierowanie tej całej swojej uwagi, wszystkich swoich zmysłów, swojego zaangażowania, swoich sił, swoich możliwości, skoncentrowanie, przekierowanie na Boga. I mało tego, że ona koncentruje się na Bogu, to jeszcze przewodzi innym w tym, żeby innych myśli i innych działania, i innych koncentracja również była skierowana na Boga. Wiecie, ona jest swego rodzaju inspiratorką do tego, żeby inne kobiety zrobiły to samo. I co? I zrobiły. Próbuję sobie to, wiecie, wyobrazić, jak to mogło wyglądać. Bo kiedy tak myślę i zastanawiam się nad tymi wartościami, które posiada taki człowiek, pełen takiej energii, entuzjazmu, skoncentrowany na Bogu, z instrumentem perkusyjnym, poruszający się, śpiewający, jakoś trudno mi sobie to wyobrazić wobec osoby, która ma ponad 90 lat. Ja myślę, że wcześniejsze jej życie, skoncentrowane też na Bogu, przyczyniło się do tego, że ona, mając tyle lat, była na tyle sprawna, świadoma, posiadająca taką koordynację i taki zapał. Ja tutaj widzę wielki zapał. I też nasuwa mi się przykład chyba najbardziej znany, Kaleba, który, mając też dobrze już 80 lat przeżytych, kiedy był przydzielany przydział ziem w Kanaanie, to co on tam chciał? Góry. Właśnie, góry. A oprócz tego, że tam były góry, to jeszcze w tych górach mieszkali potomkowie Anaka. A to były takie chłopy, że Budziana to by pod pachę wzięli. I ten też dobrze po 80 karab takie miał pragnienie. Bo też jest powiedziane o nim, że on przez całe swoje życie bez zastrzeżeń poszedł za swoim Bogiem. Wiecie, to ufanie Bogu, to koncentrowanie się na Nim, to życie każdego dnia z takim skupieniu na Bogu, takim oczekiwaniu, poddawaniu się Jemu, ufaniu Jemu, sprawia, że w tym wymiarze fizycznym jakiejś sił, koordynacji, świadomości, takiej świeżości, jeszcze, że to się również przenosi, że Bóg dodaje takim sił. Ale tutaj też w tym działaniu widzę taką, wiecie, super babcię. Chociaż nie wiemy, czy Miriam była babcią, czy miała męża i wnuki, czy dzieci wnuki, ale osobę, której myśli, której działania, której uwaga, koncentracja jest skupiona na Bogu i na tym, żeby innych zainspirować, zachęcić, zmotywować, aby inne osoby poszły wieść dalej. Wiek nie przeszkadzał jej w podjęciu takich działań. Bo wiedziała, że ten, dla którego to czyni, jest godzien tego, aby nawet narazić się na jakąś śmieszność. Aby nawet stracić może reputację w oczach innych ludzi. Czy to wypadało, żeby taka zacna matrona tak się zachowywała? No, nie wiem, jak to w pojęciu pewnych zasad w kulturze izraelskiej, ale myślę, że gdyby u nas dzisiaj taka sytuacja miała miejsce, co byście, kochani, pomyśleli? Już nie chcę używać przykładów tutaj kogoś z nas, ale gdyby ktoś w zacnym wieku zaczął się w taki sposób zachowywać, przypuszczam, że mieliśmy bardzo mieszane uczucia. Czy to wypada? Ale już kiedyś, czy to już potem też taka sytuacja miała miejsce, jak żona Dawida też go postawiła do pionu. Czy to wypada, żeby król się tak zachowywał? Żeby się przed służebnicami obnażyć i tańczyć? Wzgardziło nim w swoim sercu. A teraz to powiedział Dawid? Przed Panem to robił. Ze względu na Niego i dla Niego. I wtedy wszystko inne już mnie nie interesuje. Więc wiek Miriam, jej być może jakieś tam ograniczenia, jakieś słabości, związane też z wiekiem, albo z takim poczuciem, no, że nie przystoją pewne zachowania osobie w tak dojrzałym wieku. Ona pokonała to, przezwyciężyła i tą obawę, że będzie uznana za śmieszną czy za niepoważną, była gotowa tą obawę pokonać. Te wszystkie jej interesy, wiecie, to dbanie o opinię innych ludzi, o własną reputację, o to, jak inni mnie będą postrzegać, czy będę śmieszny, czy nieśmieszny. W takiej sytuacji, kiedy była skoncentrowana na Bogu, kiedy tylko On, chwała dla Wybawiciela, w tym momencie była najważniejsza. Ale także, żeby pobudzić innych, żeby inni mogli doświadczyć takiego niezwykłego stanu zachwycenia się, uwielbienia i rozkoszowania się Bogiem. Wprowadzenie innych w taki stan, aby inni mogli tego doświadczyć, również spowodowało, że przestała myśleć o sobie. Myślę, że w ogóle ona mało sobie myślała z natury, ale ten dla mnie opis jakby pokazuje tą rzeczywistość Miriam, która jest skoncentrowana nie na swoich własnych interesach. Bo gdyby tak było, to nie czytalibyśmy o tym, że tak się zachowywało. O tańcu też można by wiele powiedzieć, o pląsach i w Bożym Słowie są fragmenty, które mówią, taniec był zawsze wyrazem radości. Oczywiście były też pewne wyjątki. Pamiętacie, prorocy Baala tańczyli na górze Karmel, chcąc pobudzić swojego Boga, któremu służyli, żeby zareagował. Wtedy Eliasz troszkę się tam z nich naśmiewał, mówiąc, może trzeba głośniej, bo może zasnął, albo coś się z nim stało. Ale w Pieśni nad Pieśniami, w 7 rozdziale, kiedy jest mowa o pląsającej tsunamice, w kontekście też tego rozdziału, tej księgi, jest mowa o radości, która wynika z relacji prowadzącej, miłości prowadzącej też do ślubu, do zaślubin, do wesela. Więc radość, radość była wyrażana również w tańcu. Radość po zwycięstwie. Pamiętacie, jak Dawid wracał z wojen i takie pieśni kobiety nuciły, które wychodziły i pląsały, że zabił Saul swój 1000, ale Dawid 10 000. Śpiewały to, i to wielokrotnie jest powtórzone, pląsając z instrumentami, wyrażając radość ze zwycięstwa, z powrotu żołnierza, wojownika, którego Pan pobłogosławił i dał wielkie zwycięstwo. Tu jeszcze ciekawa jest rzecz, bo też tak trochę przyjrzałem się tej stronie gramatyki tego tutaj fragmentu. Wtedy im Miriam zaśpiewała. Tutaj możemy z kontekstu tego opisu wnioskować, że to zaśpiewała komu? Bo kobiety wszystkie, czytamy wszystkie, kobiety wyszły za nią z bębnami w pląsach i zaśpiewała im. Możemy wnioskować, że tym kobietom. Ale tak nie do końca, bo tu występuje przyimek z zaimkiem osobowym w funkcji dopełnienia. Dla trzeciej osoby jest mnogi rodzaju męskiego. Czy jak wiecie, to jest wezwanie, czy zaśpiewała im, to nie tylko tym kobietom, które wyszły, ale im, wszystkim, którzy tam byli. Czyli wiecie, jest takie myślenie i wezwanie skierowane do wszystkich. Co zawiera, tak mówiąc może już w trochę większym teraz skrócie, co zawiera ta pieśń, ten hymn, który Miriam zaśpiewała? Wezwanie, podanie przyczyny i uzasadnienie. Wezwanie do takiego uznania i zaakceptowania tego, że autorem tych wydarzeń, tego cudownego ocalenia jest kto? Pan. Wiecie, można by mówić też na podstawie fragmentów, że to wschodni wiatr sprawił, że wody się roztąpiły, że zostały osuszone. Można by mówić, że cofająca się woda. Można zwrócić uwagę, skoncentrować się na wiele innych różnych czynników. I pewno już jak wielu z was w swoim życiu mogło doświadczyć bardzo przekonywujących wytłumaczeń, jak to się stało, że się morze roztąpiło. Odpływ. Można by się koncentrować na wielu innych czynnikach, ale Miriam wzywa do tego, aby śpiewajcie Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał. Konia i jego jeźdźca rzucił w morze. Ona jest świadkiem tych wydarzeń, ona tego osobiście doświadczyła i ona w pełen takim odwadze, z entuzjazmem wzywa innych do tego, żeby chwalili Pana, żeby na Nim swoją uwagę i swoje myśli mogli skoncentrować. Miriam widzi obecność Boga, żywego, realnego Boga w tych wydarzeniach, ale nie tylko w tym, co było przeszłością. Ja też tutaj widzę w tym, wiecie, to wezwanie do śpiewajcie Panu, potem wiele psalmów zaczyna się w podobny sposób. Psalm 45, 96. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Wezwanie, zachęta, motywacja, może nawet jakaś presja. Dlatego, że Bóg jest prawdziwy, jest realny. Doświadczyliśmy tego. Więc nie próbujcie myśleć o czymkolwiek innym, ale na Nim skupcie swoją uwagę. I Jego uwielbijcie, Jego wywyższcie, Jemu przynieście należytą cześć i chwałę. Ale także to Jego działanie jest wyrazem Jego obietnicy. Wiecie, także w tym wezwaniu, w tym koncentrowaniu na Panu jest wielka nadzieja na przyszłość. Miriam, będąc prorokini, wierzy, że była kobietą wiary. Ona wierzyła, że jest Bóg. A wierzyła też, że Bóg cokolwiek mówi, to ma moc i spełnić. I dlatego, będąc tak zafascynowana takim Bogiem, będąc takiemu poddana, pokonuje wszelkie bariery, mimo swojego wieku, mimo narażenia się na śmieszność. Przed Panem to czyni, bo na Nim jest skupiona i próbuje myśli, uwagę innych na tym jedynym, potężnym, wielkim, realnym, żywym Bogu, próbuje innych uwagę skoncentrować. Czy dzisiaj mi się udaje waszą uwagę skoncentrować na tym wielkim Bogu? Gdzie tam nasze myśli teraz krążą? Mimo tego, że doświadczyliśmy, wierzę w to, wielu z nas, działania tego realnego, prawdziwego Boga. Czy postawa Miriam może dzisiaj nas zachęcić do skupiania uwagi, wiecie, w codziennych sytuacjach? Wiecie, bo to była ich pielgrzymka, wyjście z Egiptu. Oni szli jakąś tam drogą. To była taka, wiecie, sytuacja życiowa. I Miriam ma taką umiejętność, aby w tych życiowych sytuacjach, które są wyjątkowe, ale widzieć obecność, moc i działanie Wszechpotężnego Boga. I na nim skupiać uwagę, która owocuje uwielbieniem, zachwytem i publicznym wyrażeniem tego. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Przecież On nader wspaniały się okazał. Konia i jego jeźdźca rzucił w morze. To jest fakt. Naszych wrogów już nie ma, bo Pan ich pokonał. Więc skupmy tą uwagę na Bogu. Tak Miriam tutaj śpiewa i wzywa. Okej, to już przestanę o tym mówić. Chcę tylko to podkreślić. Miriam także w tym fragmencie, ja to bardzo wyraźnie widzę, jest skoncentrowana nie na swoich interesach, ale na Bogu, na chwale dla Boga i zainspirowaniu i zachęceniu i poprowadzeniu innych w tym, żeby zachwyt i uwielbienie dla Boga było także udziałem innych ludzi. Nie dba o swoje interesy. I jest kolejna sytuacja, której czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale. Powiem szczerze, zadziwiająca sytuacja. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony Kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę Kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan, czy także przez nas nie przemawia? A Pan to usłyszał. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I rzekł Pan nagle do Mojżesza, do Aarona i do Miriam. Przyjście wy troje do namiotu zgromadzenia. I wyszli wy troje. A Pan stąpił w słupie obłocznym, stanął u wejścia do namiotu, wezwał Aarona i Miriam, a oni wyszli oboje. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wierny. Z ust do ust przemawiam do niego. I jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu Mojżeszowi? I zapłonął gniew Pana przeciwko nim i odszedł. A zaledwie ustąpił obok z nad namiotu, oto Miriam okryła się trądem, jak śniegiem, i gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, oto była ona trędowata. I rzekł Aaron do Mojżesza, ach, Panie mój, nie poczytaj nam za grzech tego, cośmy w głupocie swojej popełnili i ściągnęli na siebie winę. Niechaj ona nie będzie jak płód poroniony, który od razu przy swoim wyjściu z łona matki swojej ma na pół zżarte ciało. Mojżesz wołał do Pana, mówiąc, o Boże, proszę, uzdrów ją. I rzekł Pan do Mojżesza, gdyby jej ojciec plunął jej w twarz, czyż nie musiałaby się wstydzić przez 7 dni? Niech będzie przez 7 dni wyłączona z obozu, a potem niech wróci. I była Miriam wyłączona z obozu przez 7 dni, a lud nie ruszył w pochód, aż powróciła Miriam. Potem zaś lud wyruszył z Haserot i stanęli obozem na pustyni Parnie. Zadziwiająca historia. Dlaczego zadziwiająca? Bo Miriam tutaj jest jeszcze starsza, jest jeszcze bardziej doświadczona, jest jeszcze, mogę powiedzieć, mądrzejsza. Ale w tej sytuacji i w zachowaniu jakoś tej mądrości nie widać. Sam Aaron mówi o motywie, czy o pewnej sile sprawczej, którą nazywa głupotą. O głupocie swojej to zrobiliśmy. Ktoś tak fajnie powiedział, wiecie, podobało mi się to, że głupota nie jest monopolem tylko głupców. I że nie zawsze mądry jest mądry. Wcześniej jest sytuacja też niezwykła, dla mnie poruszająca. Tu jest też, zaczyna się ten fragment słowem wtedy. Kiedy? Wtedy. Oni są w Haserot. Co się stało w Haserot? Groby rozkoszy. Poczytajcie proszę tą historię niesamowitą. Jak wielu ludzi zginęło, bo byli skoncentrowani na sobie, z pożądliwości i też z takiej głupoty, że tylko pragnienie, wiecie, żeby najeść się mięsa, spowodowało wielki gniew Pana. Miriam tam jest. Widzi to i myśli, to faktycznie, no to chyba ile takich sytuacji było, że Izraelici doświadczali wielkiej klęski. Wielu ludzi ginęło, powodując gniew Pana, bo tylko jakaś pożądliwość, tak naprawdę chęć skoncentrowania się na swoich sprawach, na sobie. Tutaj to niesamowita historia z przyjmy przepiórkami. Jak tak próbowałem też, to wiecie, liczyć i mierzyć. Przepiórka podobno może ważyć do 15 dekagramów. To niewielkie ptaki. Ale Pan sprawił, jak oni bardzo chcieli tego mięsa się najeść, że na dzień drogi od obozu w jedną stronę i na dzień drogi w drugą stronę i na dwa łokcie, czyli na metr, było tyle przepiórek. Dzień drogi to ile myślicie może być? Dzień drogi to jakieś 40 km. W jedną stronę, w drugą stronę i na metr. Nawet ten, co najmniej zebrał, myślałem, że miał 10 homerów. Homer, różne były tam podawane do miara pojemności, ale w tym najstronniejszym oszacowaniu 220 litrów. 2200 litrów przepiórek, mięsa, miał ten, co najmniej zebrał. Tak myślę, 2200 litrów pojemności, to może być kilogramów tego mięsa. Ile człowiek jest w stanie zjeść? I oni to zbierali. Cały dzień, całą noc i jeszcze kolejny dzień. Jak można nazwać tak wielką pożądliwość, pragnienie, jak nie głupotą? Jakby świadkami tych wydarzeń jest Miriam. I wtedy, kiedy ona tam jest, kiedy tych ludzi tylu zginęło, dlatego że dbali o swój interes, o to, żeby swój brzuch napełnić mięsem, ona... Tutaj czytamy, że z powodu żony Kuszytki, to też jest bardzo ciekawy temat, może nie na dzisiaj, z tego co może pamiętacie, kim była żona Mojżesza? Była córką kapłana midiańskiego. Była Midianką. A to pochodzenie od Abrahama. Abraham miał też inną żonę, z której urodził się ten, którego potomkami byli Midianici. A znowu Kusz pochodził znowu od Noego. Synem Chama, z synów Noego, był Kusz. Niektórzy Kuszytów nazywają też i tam potem emigrowali, to byli Etiopczycy. Ciekawe to jest, ale to teraz nie będę tego tutaj jakoś umawiał. W każdym razie zaczęło się wypowiadać Miriam i Aaron. I też ciekawe jest to, że Miriam jest na pierwszym miejscu tu wymieniona i potem konsekwencje ponosi kto? Miriam. Wnioskujemy, że to ona zainicjowała, a miała w tym doświadczenie, że potrafi wejść do przodu i poprowadzić innych, jak wcześniej żeśmy czytali tam, kiedy my przez Czerwone Morze przeszli. Więc to tak, nie będę tego szeroko omawiał. W każdym razie Miriam chyba jakiegoś doznała dziwnego jakiegoś stanu, że zaczęła chyba z zazdrości, albo też z pewnej wzgardy mówić przeciwko Mojżeszowi, o którym wiedziała, że jest najskromniejszym ze wszystkich ludzi. Coś się wydarzyło, że Miriam zaczęła teraz dbać o swój interes, o swoją pozycję. Czy tylko przez Mojżesza, a ja, a my? Coś się wydarzyło, że Miriam przestała mieć taką postawę, żeby dbać nie o swoje interesy, ale w tym momencie, i zastanawiające jest o tyle to, że jest kobietą tak dojrzałą, tak doświadczoną życiowo, niejedno widziała, doświadczyła tyle rzeczy i z racji jej wieku i doświadczenia powinna być mądrą kobietą. A tu tak się okazuje, jak to Aaron nazwał, że tej mądrości zabrakło. Jak powiedziałem, nie zawsze mądry jest mądry. A głupota nie jest tylko monopolem dla głupców. Grzech wzgardy. Grzech zazdrości. Czy Pan przez nią nie mówił, skoro była prorokinią? Doświadczała takich chwil. Więc co się stało? Co spowodowało? Nie widziała, jak to jest. Czy nie była świadkiem tego, jak lud szemrał przeciwko Mojżeszowi wcześniej? Jak Pan reagował? Przecież powinna pamiętać, wiedzieć, być tego świadoma. A mimo to coś takiego się pojawia. I oczywiście rzecz dotyczyła żony. I też możemy teraz tutaj bardzo głęboko wchodzić. Konflikt siostry i szwagierki, naszych dwóch kobiet. Ale nie czytamy, że były jakieś konflikty pomiędzy Miriam a żoną Mojżesza. Syforą, tak. Nie czytamy, że konflikty. Przychodzi taki moment, że ta osoba, której życie było wypełnione dbaniem nie o swoje interesy, nagle doświadcza jakiejś dziwnej sytuacji i stanu, kiedy zaczyna myśleć i załatwiać swoje sprawy i wyrażać jakąś zazdrość, jakąś wzgardę, wiedząc, że to Pan wybrał Mojżesza, że to Pan jego w szczególny sposób sobie upatrzył i z nim ma taką relację, jak przyjaciel z przyjacielem, że z nikim tak nie rozmawia, jak z nim. To co się stało, że zaczęła teraz mówić, a co to, a my nie? Powiem szczerze, że trudno jest mi pojąć to, dlaczego tak się mogło w życiu tej doświadczonej, dojrzałej kobiety stać, że zaczęła w ten sposób myśleć i wyrażać to. Myślę sobie, i też mam taki przykład, kiedyś mój brat opowiadał mi o tym, jak też Pan Bóg mu pokazał pewną prawdę. Bo wiecie, myślę sobie, że niewiele potrzeba i chyba często w naszym życiu coś takiego jest, że my traktujemy siebie lepiej od innych. Że my myślimy o sobie lepiej, że nawet w tej sferze jakby poczucia własnej wartości, naszej tożsamości, my dbamy o swój interes i nie o interes innych. Że zapominamy o tym, co Pan pisał się do Filipian, żeby traktować innych za wyższych od siebie. Bo my traktujemy siebie. Tu jest taki przykład, że Miriam zaczyna jakby myśleć o sobie i wyraża to, czy tylko Mojżesz, a my to nie. Poza tym ja jestem starszą siostrą. Kto go tam uratował wtedy nad tym Nilem? Kto o niego zabiegał? Ja. I jakby to było, ta jej racja mogła być logiczna, zasadna i słuszna, ale jej życie, bogate w doświadczanie tych różnych sytuacji, powinno ją nauczyć tego, że głupotą jest myślenie i wyrażanie tego wobec Mojżesza, tego, co ona wyraziła. Kiedyś mój brat Krzysztof opowiadał mi, jak jechali do Izraela. Też oczywiście wiele takich sytuacji było, kiedy słyszał. I tak myślę, że my też to chyba znamy. Jak tam się jedzie, czy w ogóle jak człowiek się ten, to gdzie jest różnica pomiędzy dzielnicą żydowską a arabską? Te Araby to w ogóle brudasy, no w ogóle o nic nie dbają i w ogóle żadnych tam nie ma wartości u nich. Gdzieś człowiek się nasłucha takich rzeczy i potem jedzie, albo cały czas ma taką postawę, ja jestem lepszy od tych Arabów. Bo ja, ten naród izraelski, to ja błogosławię. Ja szanuję, ja znam historię. Mój brat miał takie nastawienie, kiedy się modlił, usłyszał: a czemu ty myślisz lepiej o sobie niż o tych Arabach? Czyli byli gdzieś tam z żoną w jakimś sklepie i żona tak wypaliła w arabskim dzielnicy, w sklepie arabskim coś tam kupowali, jakieś pamiątki. Ona się paliła, czy może pan zna jakieś miejsce, gdzie spotykają się chrześcijanie, protestanci, bo jutro niedziela, chcieliby pójść na nabożeństwo. Ja mówię, co ona mówisz? Pan zaraz gdzieś chyba zastrzegł, nie? Że się przyznajemy do chrześcijaństwa i ceny chrześcijaństwo tamtych Arabów. I ten sprzedawca mówi: jestem pastorem, jutro prowadzę nabożeństwo i zapraszam was. Byli na nabożeństwie ludzi, którzy doświadczali takiego prześladowania dlatego, że są chrześcijanami i że wiarę swoich ojców, już tak mówiąc w cudzysłowie, podeptali, się odwrócili. Z jednej strony prześladowani byli przez Żydów, a z drugiej strony przez swoich, przez Arabów. I doświadczyli na tym nabożeństwie takiej bliskości Pana i byli tak poruszeni atmosferą, działaniem Ducha Świętego, głoszony Bożym Słowem. Pan mu pokazał: to są ludzie lepsi od ciebie, w zaufaniu, w cierpieniu dla mnie, w podążaniu za mną niż ty. Nie myśl sobie o sobie, że jesteś nie wiadomo jaki. Tutaj Pan wezwał Miriam i ona mówi: słuchaj, nie myśl sobie tak, jak myślisz. Oczywiście też możemy to analizować. Pan jakby nie potępił tego, że mówi i są prorocy. Pan mówi do proroków. Ale taką osobą, takim prorokiem jak Mojżesz, to nikt nie był i nie będzie. Taką relację i on w pełni mnie ogląda. On z ust do ust z nim rozmawia. On nie doświadcza nikt inny. Bo mnie się tak upodobało. I tutaj potem też to jest niezwykłe, że Bóg mówi tą... No ona stała się trędowata, bo to był wyraz też grzechu. Grzechu zazdrości, grzechu wzgardy, grzechu myślenia o sobie lepiej niż o tym Bożym słudze. Konsekwencja była bardzo szybka, stała się trędowata. Ale Pan też mówi do Mojżesza, bo Mojżesz modlił się, żeby Pan uzdrowił, Pan uzdrowił, ale Pan używa... Ciekawy telefon. I Pan też mówi o tym, że gdyby jej ojciec plunął w twarz, to czy nie musiałaby się przez 7 dni wstydzić? Czy gdzie jest takie prawo w zakonie mojżeszowym, że trzeba przez 7 dni się wstydzić, albo że jak córka jest nieposłuszna, albo naraża na jakąś przykrość swojego ojca, to trzeba jej plunąć w twarz? Znacie takie prawo mojżeszowe? Wiecie, ale obyczaje w tym kręgu takie były. Że ojciec mógł wyrazić takie swój gniew, żeby plunąć własnej córce w twarz, żeby ona się wstydziła. Żeby mogła odczuć to. I to jest też niesamowite dla mnie, że Bóg w tej sytuacji jakby mówi o sobie w charakterze ojca. Ale on jest ojcem tylko na podstawie relacji ze swoim przyjacielem. To jest dla mnie taka pewna zapowiedź, wiecie, że Bóg staje się ojcem, ale tylko na podstawie jego relacji z jego synem. I my możemy nazywać Boga ojcem, jeżeli mamy relację z tym, który jest najbliższy ojcem. Przez Jezusa Chrystusa my możemy mieć relację z Bogiem i nazywać go swoim ojcem. I nie ma innej możliwości. Tutaj Bóg mówi jakby na podstawie przyjaźni z Mojżeszem, używa tego pewnego podobieństwa, które było w tych kręgach obyczajowych używane, tego plunięcia ojca w twarz swojej córki. Ale też tak się tutaj, myślę, że to ciekawie zadziało. Wiecie, wszyscy ludzie, cały obóz 7 dni czekali. Pytali: czemu my jeszcze nie idziemy? Teraz szliśmy, a teraz temu stoimy. Co się wydarzyło? Przez Miriam. To ona, taka stara kobieta, taka doświadczona, i zaczęła sobie o sobie myśleć tak dużo. Nie do pojęcia. Gdzie wszyscy o tym wiedzieli. Jaki wstyd. Jak powiedział Aaron, w głupocie swojej. Kochani, Niech ta historia Miriam, osoby, która w swoim życiu doświadczyła bardzo wiele, ale była nastawiona na to, żeby nie dbać o swoje własne interesy, dbając o interesy innych, dbając o interes, w cudzysłowie, Boga i Jego nadczelnym miejscu, pozycji w życiu swoim i innych ludzi, miała korzyści dla swoich interesów. Miała pozycję, miała swoje przywileje. Ale kiedy zaczęła dbać o swoje własne interesy, to jakby doświadczyła wstydu i na pewien czas została zawieszona ta jej pozycja. Była poza obozem. Przestano się z nią, wiecie, autorytet prorokini, siostry Mojżesza, tam, za obozem. Przez jakąś głupotę, ale przez grzech, który jest zazdrością, który jest zgardą, który powoduje, że myślę o sobie lepiej i wyrażam to niż inni. Dbanie o swoje własne sprawy spowodowało taką sytuację. I pamiętajmy, że głupota nie jest tylko domeną głupców. I czasami mądry człowiek może się głupio zachować, głupio powiedzieć i głupio pomyśleć. Fragment z listu do Filipian, który jest też dzisiaj w tym, o czym ma być kazanie, mówi: niechaj każdy patrzy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. W jednym z przykładów jest to tak oddane: niechaj każdy nie patrzy tylko na swój interes, ale na interes bliźniego. W pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale i 24 wersecie czytamy: niechaj nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Dalej tutaj Paweł pisze o tym, że takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który nie upierał się za chwałę, aby być równym Bogu, ale wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, okazawszy z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To wywyższenie było poprzedzone poniżeniem. Zrezygnowaniem z siebie, niedbaniem. Czy Pan Jezus, gdyby dbał o swoje interesy, to by na tę ziemię przyszedł życie za Ciebie i za mnie? Dbał o interes swojego Ojca i o Twój i mój interes. I niech On będzie dla nas przykładem i wzorem, abyśmy Jego naśladowali. I wierzę, że doświadczymy szczególnego stanu w naszym życiu, kiedy będziemy nastawieni na to, żeby dbać o interes mojego Pana i moich bliźnich, a doświadczę także tego, że mój interes będzie na właściwym miejscu, że tak powiem. Niech nas Pan Jezus i dzisiaj poprowadzi w tym, żebyśmy wyciągali wnioski z przykładu życia Miriam. Wyjątkowej osoby, ale w pewnym momencie jej zachowanie niekoniecznie było mądre. Niech nam Bóg da mądrości, aby Słowo Jego było dla nas drogowskazem, wskazówką i światłem dla naszych dróg. Amen. Ducha Świętego. Niech będzie z nami wszystkimi. Amen. Amen.